zdaję sobie sprawę z tego faktu, że niektórzy, albo w zasadzie chyba większość z was, z nas, mają dzisiaj za sobą podróż, więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyście nie zasnęli. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, ilu z was może się utożsamiać z moim charakterem i moją naturą, ale jest mi ciężko kogoś o coś prosić. I w zasadzie intelektualnie zdaję sobie sprawę z tego, że to jest źle. Ale kiedy muszę na przykład dzwonić do kogoś i się dowiedzieć o jakiejś sprawy, prosić kogoś o coś, a szczególnie kiedy ta rozmowa jest po raz drugi albo trzeci, robię wszystko, żeby tylko nie chwycić za telefon i kogoś o coś nie poprosić. Zazwyczaj to jest tak, że wtedy rozmyślam, jakich by tu słów użyć, co powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało. A my jesteśmy ludem, który szuka Pana, szuka Bożego głosu, szuka poznania serca Bożego, ale też musimy mieć odwagę przychodzenia przed Boży tron. I powiem, że każde poszukiwanie z założenia wiąże się z pewnym ryzykiem. I Bóg, wiedząc, że nasze poszukiwania życiowe zawsze się wiążą z pewnym ryzykiem, natychmiast, kiedy zachęca nas do szukania Pana, poucza nas, że Pan da nam się znaleźć. Bo kiedy zabieramy się za jakiekolwiek dzieło, za jakiekolwiek poszukiwania, kiedy stawiamy sobie cel jakiś przed sobą, no to tak jak się to popularnie mówi, na dwoje babka wróżyła. Albo się uda, albo się nie uda. Albo osiągnę ten cel, albo tego celu nie osiągnę. Albo coś się dobrego wydarzy w związku z tym, albo nie. I dlatego Pan Bóg, wiedząc, że w naszych zamierzeniach życiowych, poszukiwaniach, w naszych celach życiowych różnie to bywa, bardzo często, kiedy mówi o poszukiwaniu Boga, o poznaniu Boga, natychmiast dodaje jedną rzecz. Szukajcie Pana, póki można Go znaleźć. Mówi, pukajcie, a otworzą wam. Szukajcie, a znajdziecie. Po prostu Bóg, zachęcając nas do poszukiwania Jego chwały, Jego osoby, Jego mocy i Jego łaski, tak nas bardzo zachęca, żebyśmy przypadkiem nie myśleli, że kto wie, jak to będzie. Bo to wcale nie jest tak, kto wie, jak to będzie, tylko wiemy, jaki rezultat nas czeka u końca tej drogi. List do Hebrajczyków, 11 rozdział będę czytał, wiersz 6, bardzo znany fragment i chciałbym tak pokrótce zastanowić się razem z wami nad tym, co mówi tam Boże Słowo i chciałbym, żeby to Słowo było dla nas wszystkich zachętą do tego, żeby śmiało i z odwagą stawać przed obliczem naszego Boga. List do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 wiersz. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. To znamy. I potem autor listu do Hebrajczyków wypowiada dwie rzeczy, które się wiążą z naszą wiarą. Tak? My zazwyczaj zatrzymujemy się w tym punkcie i mówimy, bez wiary nie można się podobać Bogu i wtedy wkładamy w to treść, mówimy o silnej wierze, mówimy o sytuacjach, ale autor listu do Hebrajczyków, powiadając o wierze, dzięki której podobamy się Bogu, wymienia dwa elementy tej wiary, która znajduje upodobanie w oczach Bożych. Pierwszy element niezwykle fundamentalny i bardzo prosty. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Czyli przystępując do Boga, nie przystępujemy do jakiejś wyimaginowanej istoty i kto wie, czy ona jest, czy nie jest. Przystępując do Boga, wierzysz, chociaż go nie widziałeś, że On istnieje. Ale ten drugi element jest bardzo istotny i chciałbym, żebyśmy na niego zwrócili uwagę. Druga rzecz, i że nagradza tych, którzy go szukają. Myślę, że bardzo często wierzący ludzie nie są świadomi tego drugiego elementu i tego faktu, że Bogu nie można się podobać, nie oczekując od Niego nagrody. Jeśli przychodzisz przed oblicze Boże i niczego nie chcesz, jeśli przychodzisz przed oblicze Boże i szukasz Go i mówisz, Panie Boże, tak naprawdę na niczym mi nie zależy, Bogu się podobać nie możesz, bo Bóg chce, byś przyszedł do Niego, bo On cię chce nagrodzić. I bez oczekiwania na nagrodę. Za chwilę powiem nieco więcej, co może być tą nagrodą. Ale bez tego głębokiego przekonania w twoim sercu, że za tym spotkaniem kryje się cudowny dar. Że za tym spotkaniem i poszukiwaniem Boga kryje się niesamowity prezent, który Pan dla ciebie przygotował. Jeśli przychodzisz bez takiej myśli, nie podobasz się Bogu. Ja sobie nie wyobrażam, żeby przyjść do mojej mamy. No, teraz już jest w nieco podeszłym wieku, więc rzeczy się zmieniają cokolwiek. Ale żebym udawał się do mojej mamy i się przed wizytą u mojej mamy najadł. Wiecie, jakie mamy są kochane, nie? Zresztą są tutaj mamy kochane. Bo gdybym się najadł przed wizytą u mojej mamy, ona byłaby tak zawiedziona. Syneczku, bo kiedy przychodzisz do mnie, to ja chcę ci dać jeść. Prawda, że takie mamy są? Kiedy przychodzimy do Boga, jak często obrażamy Go, myśląc, że żadna łaska na nas nie czeka. Jak często obrażamy Boga, myśląc, że przyjdziemy się z Nim spotkać, uwielbimy Go, oddamy Mu chwałę i nic nas przy tym spotkaniu nie czeka. Żadna łaska. Odejdę z tej modlitwy, z tego spotkania dokładnie tak, jak przyszedłem. Ktokolwiek tak myśli o Bogu, bardzo Go obraża. Bo żeby się spodobać Bogu, trzeba w nie wierzyć, że Bóg istnieje, ale druga rzecz, że On nagradza tych, którzy Go szukają. I oczekiwanie nagrody, myślenie o tym, że czeka mnie łaska, że czeka mnie dar od Boga, że czeka mnie coś szczególnego, jest fundamentem naszej wiary i naszej relacji z Panem Jezusem. Dlaczego czytam ten fragment i dlaczego mówię o tych właśnie rzeczach? Bo z jednej strony ten czas, który zaplanowaliśmy z modlitwą, z bojaźnią przed Panem, tutaj na naszym kongresie, to jest czas, kiedy mówimy, będziemy się rozkoszować Jezusem. I to prawda. Tak będziemy czynić, tak będziemy postępować. Będziemy mówić o tym, jaki Pan jest. Będziemy mówić o tym, jak piękny, jak błogosławiony, jak wspaniały jest nasz Bóg. Ale z drugiej strony chcę wam powiedzieć jedno. Człowiek nie może się rozkoszować Panem i nie otrzymać żadnej nagrody. Człowiek nie może się rozkoszować Jezusem i nie otrzymać żadnej łaski. To jest niemożliwe, żeby się spotkać z Bogiem, przeżyć spotkanie ze swoim Panem, a potem odejść i powiedzieć, fajnie było. i na tym poprzestańmy. Było, skończyło się. Nie, każde spotkanie z Bogiem, każdy zachwyt z powodu Pana, każdy dotyk Ducha Świętego, każde słowo, które Bóg wypowiada do naszych serc, wiąże się z tym, że Bóg chce udzielać nam łaski, udzielać nam nagrody. Chce nam udzielać dobrych i błogosławionych rzeczy. I wierzę, że ten czas dla wielu z nas będzie czasem nie tylko dowiedzenia się, jaki jest Pan. Będzie to czas nie tylko dowiedzenia się o tym, jak cudownie Bóg może uzdrowić, zmienić czyjeś życie, jak cudownie Bóg może dotknąć swoim Duchem Świętym, jak cudownie Pan może rozwiązać problemy, jak cudownie Pan może pokierować naszym życiem. To nie tylko ten czas będzie, ale spodziewaj się czegoś więcej. Nie tylko się dowiesz, nie tylko coś zrozumiesz, nie tylko coś nowego zobaczysz, ale odjedziesz stąd jako nowy człowiek. Odjedziesz stąd jako człowiek, którego być może bezpowrotnie Boży Duch tak przemieni. Nie bójmy się tego. Wyjedziemy stąd bogaci. Amen? Wyjedźmy stąd bogaci. Wyjedźmy stąd silni. Nie będziemy patrzeć na siebie. Nie będziemy tutaj prężyć naszych muskułów duchowych czy jakichkolwiek innych. Nie będziemy patrzeć na człowieka. Nie będziemy zachwycać się człowiekiem. Zapomnimy o nas samych. Będziemy patrzeć na Jezusa, ale chcę wam powiedzieć, że Bóg do nas mówi, że wyjedziemy stąd bogaci. Że wyjedziemy stąd silni, że wyjedziemy stąd przemienieni, wyjedziemy stąd szczęśliwi, bo Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. I gdybyśmy powiedzieli Panu, Panie, no ja chciałbym się dowiedzieć więcej o Tobie, ale nie musisz nic dla mnie robić. Nie obrażaj Jezusa. Pozwól Mu, niech coś dla Ciebie zrobi. To jest Jego marzenie. To są Jego otwarte ramiona, to jest Jego natura, to jest Jego charakter, to jest całe Jego życie, by spotkać się z takim człowiekiem jak Ty i ja i powiedzieć, Panie, czekam na nagrodę. A co mi tam? Czekam na nagrodę. Czekam na Twoją łaskę. Panie, czekam na szczególny dar. Boże, czekam, że wydarzy się tutaj coś, co będzie cudownym wydarzeniem i że zmieni to całkowicie moje życie. A więc szukamy, poszukujemy. Jest nagroda za nasze poszukiwania. Czasem, kiedy czytam Słowo Boże i myślę sobie o tym, jak bardzo Bóg jest nastawiony na to, żeby obdarzać nas łaską, jestem zadziwiony. Gdybyśmy otworzyli choćby pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza, ja opowiem, możecie otworzyć, ale ja opowiem. Są tam wymienione różne postaci, nad których życiem się zastanawiam i muszę powiedzieć, jest niezwykła siła w poszukiwaniu Boga. Gdyby Boży lud, ja i ty, nie tylko uświadamiał sobie raz na jakiś czas, ale żył tym przeświadczeniem, że w poszukiwaniu Boga jest niezwykła siła, która może przemienić życie człowieka, ba, może przemienić życie zboru twojego miasta, a nawet całego narodu. Wiecie, powiem wam, że gdybyśmy w jakiś nadprzyrodzony sposób uświadomili sobie to, że nasze usilne poszukiwanie Boga może zmienić wszystko, co możemy wymienić w tym narodzie, żylibyśmy zupełnie inaczej. I ten naród, nasz naród polski, ten kraj, byłby zupełnie innym krajem. Ale wspomniałem coś o Ewangelii Mateusza o pierwszym rozdziale. Jest tam mowa o różnych postaciach. Jest też mowa o Dawidzie, o rodzinie Dawida. Nie wiem, czy pamiętacie, jest taka przepiękna księga Rut w Starym Testamencie. Dzisiaj wspomnę, że Rut, która była synową Noemi, postanowiła, że będzie szukać Boga, bo powiedziała do Noemi, Twój Bóg mój Bóg. Wszystko byłoby świetnie i fantastycznie, gdyby nie jeden szkopuł zawarty w zakonie pańskim. Rut była Moabitką. I wiecie, co zakon powiadał? Żaden Moabita ani żaden Ammonita nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego. Są przeklęci na wieki. Odrzuceni od Bożego oblicza. I oto historia mówi o tym, że babka Dawida była Moabitką. Wyklęta, przeklęta, odrzucona. I słuchajcie, ta Moabitka, która wyszła za mąż za, no powiem to tak, chrześcijanina, za Izraelitę. Wyszła za mąż za człowieka z narodu wybranego, ale ciągle przeklęta. Żaden Moabita ani żaden Ammonita nie wejdzie do zgromadzenia pańskiego, mówi Słowo Boże. Słowo Boże, wyrok pański tak mówił. No i kiedy umarł jej mąż, ta kobieta postanowiła, że pójdzie ze swoją teściową. Co za niesamowita teściowa musiała być. Moja też jest świetna. Postanowiła, że pójdzie ze swoją teściową, pójdzie do obcego narodu i że będzie szukała jej Boga. I tam Rut Moabitka nie szukała niczego, czego szukał ten świat i czego ona mogłaby szukać, ale szukała Boga i szukała miejsca w narodzie wybranym. Przeklęta kobieta, a jednak Bóg uczynił ją babką Dawida. Powiem wam więcej. To, że została babką Dawida, to pół biedy. Ale z jej potomstwa narodził się Jezus Chrystus. Siostry i bracia, chcę wam powiedzieć, że my kompletnie sobie nie zdajemy sprawy z tego, jaka siła tkwi w poszukiwaniu Boga. I że Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Ta przeklęta kobieta szukała Boga. Oddała życie swojemu Bogu, nie swojemu, Bogu swojej teściowej. Szukała Go, postanowiła, że będzie w zgromadzeniu Bożego ludu, chociaż była przeklęta. I Bóg to uszanował. I Bóg uszanował to, że ona całym sercem szukała Boga. Zabrał jej przekleństwo z jej życia. Mimo, że on sam powiedział, żaden Moabita ani Ammonita nie wejdzie do zgromadzenia Bożego, to jednak Bóg zmienił swoje przykazanie, swój nakaz i wziął ją i z jej praprawnuków narodził się Boży Syn na tej ziemi, Jezus Chrystus jako człowiek. Dlatego Pan dzisiaj do nas mówi, jest czas szukania Boga, jest czas poznania Boga. Jest czas rozkoszowania się naszym Panem i ten czas wykorzystajmy, bo jakże to cudownie będzie, kiedy Pan zmieni nasze życie. Ja nie wiem, z jaką prośbą moglibyśmy przyjść w tym czasie tego kongresu do naszego Pana. Może o niektórych waszych prośbach się dowiem przy okazji modlitwy albo karteczek modlitewnych. Jeżeli Bóg zmienił życie Rut Moabitki, jeżeli Bóg zabrał jej przekleństwo i obrócił to w błogosławieństwo, mam wrażenie, że to słowo błogosławieństwo jest takie zbyt słabe w tym momencie. Bóg obrócił ją, jej życie, w życie osoby, która się znalazła w linii, z której narodził się Boży Syn. Jakie błogosławieństwo, jaki zaszczyt, jaki honor, jaka wielkość, jej imię jest wymieniane. Jej imię jest czytane w Słowie Bożym. I sam Jezus, kiedy mówiono o Nim, kto tam po kolei był? Rut Moabitka. Jaka siła jest w szukaniu Boga. I Pan mówi tak, On nagradza tych, którzy Go szukają. Nagradza tych, którzy przychodzą do Niego, chcą się Nim rozkoszować, nie odejdą od Jego tronu bez nagrody. Nie odejdą od Jego tronu bez łaski. I ja nie wiem, w jaki sposób Pan będzie działał. Ja nie wiem, czy dzisiaj, czy jutro. Nie wiem, bo Bóg ma swoje plany dla naszego życia, ale wiem jedno. Jeżeli siedzisz tutaj i niczego od Pana więcej już nie oczekujesz. Jeżeli siedzisz tutaj i mówisz, ja właściwie już nie mam żadnych życzeń w stosunku do Boga, bardzo ranisz Jego serce. Bo On teraz patrzy głęboko w Twoje serce. I z jednej strony rzeczywiście chce, żebyśmy byli jak Maria. Usiedli u Jego stóp i powiedzieli, Panie, jaki Ty jesteś piękny. Jak fantastycznie zapomnieć o wszystkich sprawach, o wszystkich problemach. A kiedy Ty się zachowycasz Jezusem, On myśli, jakby Cię tutaj najbardziej ubłogosławić. Jakby Cię wyposażyć w dary, które Ci przynoszą błogosławieństwo i które zmienią Twoje życie. Jest niezwykła siła w poszukiwaniu Boga i w poszukiwaniu Bożych rzeczy. Oczywiście naszą nagrodą jest sam Pan. Ale są też różne rzeczy, których poszukiwanie sam Bóg zaleca. Czy dlatego zaleca nam poszukiwanie tych dobrych rzeczy, żeby potem powiedzieć, bardzo mi przykro, inflacja. Czy Bóg dlatego nam mówi, starajcie się usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, żeby prorokować, żeby na końcu dnia powiedzieć, sorry, nie ma. Wiecie, Bóg jedyne, czego potrzebuje, to naszego gorącego pragnienia, by czegoś poszukiwać. Żeby życie nasze mogło się zmienić, musimy mieć to szczególne nastawienie serca. Musimy mieć to szczególne podejście do Bożych spraw, bo Bóg nikomu niczego na siłę wciskać nie będzie. Będzie udzielał tylko tym, którzy mają zupełnie otwarte serce. Będzie udzielał tylko tym, którzy gotowi są coś zrobić, starać się, zabiegać, cokolwiek to może oznaczać. Czyż Bóg powiedział nam, no tak, sińce Pana Jezusa Chrystusa uzdrowiły nas, no ale tak naprawdę jak z tymi uzdrowieniami jest, no to już nie wiadomo. Nie, mamy oczekiwać na uzdrowienie z wiarą. Pięknie to ujął kiedyś taki brat z Niemiec, była jego książka o darach duchowych, brat Ulonska, i on napisał tak. Wolę umrzeć chory z powodu choroby, niż mam zasmucić Boga moją niewiarą w braku uzdrowienia. Dlatego Pan mówił, żebyśmy prosili Go o uzdrowienia. Kiedy Bóg mówi, że pragnie napełniać swoją chwałą nasze życie i nasze zgromadzenie, to czy po to, żeby na końcu nam powiedzieć, no już teraz nie będzie się chwała Boża objawiała. Jeśli ktoś poszukuje służby, ma pragnienie, żeby służyć swojemu Bogu, realizować swoje powołanie, to Pan nie chce ci powiedzieć, no dobrze, ty rób swoje, a ja i tak ci nic nie dam. Albo może ktoś jest zafascynowany ewangelizacją i mówisz, Boże, daj mi możliwość głoszenia słowa. Może nie wiesz jak, może drżą ci kolana ze strachu. Może jesteś przejęty, że jak zaczynasz ewangelizować, to wszystko nie tak się toczy, bo z nerwów nie wychodzi ci. Ale kiedy szukasz tego, żeby Bóg cię użył, żeby uratować może swoją rodzinę, może swojego sąsiada, może kogoś w pracy, On nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli szukasz możliwości, żeby Pan cię użył, żeby Pan powołał cię do jakiejś służby, to jest czas dla ciebie. Znajdziesz to na pewno i Pan cię pobłogosławi. Kiedyś rozmawiałem z jednym pastorem i tak rozmawialiśmy o tym, jak to jest z tymi darami Ducha Świętego, a szczególnie rozmawialiśmy o prowadzeniu Bożym i mówimy tak, jak to jest, czy Bóg przemawia, kiedy potrzebujemy wskazówek od naszego Pana, kiedy potrzebujemy, żeby pokazał nam swoją drogę, którą musimy iść, a może potrzebujemy proroczego słowa, żeby Bóg nam objawił. I tak zaczęliśmy się zastanawiać, zaczęliśmy dzielić się świadectwami z naszego życia i w końcu ten brat, pastor mówi, wiesz co, dochodzę do wniosku, że tak strasznie łatwo jest usłyszeć Boży głos. I zaczęliśmy rozmawiać, porównywać swoje doświadczenia i mówimy tak, rzeczywiście wystarczy szczerość naszych serc i powiedzieć, Boże, ja potrzebuję usłyszeć Twój głos. Panie, potrzebuję usłyszeć Twoje wskazówki. Boże, potrzebuję, żebyś mi pokazał drogę, którą mam iść. Boże, przemów do mnie. Jakkolwiek by to było, przemów do mojej sytuacji. I tak siedzieliśmy, zaczęliśmy porównywać różne sytuacje z naszego życia i w końcu mówimy tak, ależ śmiesznie łatwo. Wystarczy chcieć. Wystarczy chcieć, a jak chcę, zaczynam się modlić, spędzam czas z Jezusem, otwieram Biblię i być może ta Biblia nie od razu mi coś mówi. Niekoniecznie jest tak, że kładę palec na jakimś wersecie, a tam odpowiedź, bo kto wie, co tam znajdziemy w tym fragmencie. Ale wiecie, jakiś czas mija, czytamy Boże Słowo, modlimy się, przychodzi moment i nagle stwierdzasz, ja wiem, ja już wiem, Pan przemówił do mnie, wiem, jaka jest Boża droga, wiem, co mam zrobić, wiem, którędy mam iść. Moje serce mnie nie myli, Pan pokazuje mi swoją drogę. Jakże łatwo jest usłyszeć Boży głos, kiedy naprawdę ten Boży głos chcemy usłyszeć i nie wymagamy, żeby ten głos brzmiał dokładnie tak, jak sobie to ułożyliśmy w głowie. Łatwo jest usłyszeć Boży głos. Dlaczego? Bo Pan nagradza tych, którzy Go szukają. Jeśli chcemy się podobać Bogu, musimy zrozumieć, że Pan nagradza tych, którzy Go szukają. A więc, kiedy spędzamy czas z Bogiem, kiedy wzdychamy do Niego, kiedy pragniemy spraw Bożego Królestwa, w krótkim czasie w naszym życiu będą się pojawiać owoce naszych poszukiwań. Owoce naszych poszukiwań, bo Bóg nagradza tych, którzy Go szukają. Jest jednak pewien szkopuł. I mówię to do nas wszystkich, którzy już nieco dłużej żyjemy w Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli jesteś niedawno narodzonym dzieckiem Bożym, do ciebie tego nie mówię. Jest pewien problem. Z każdego poziomu duchowego rozwoju możemy spaść w dół. Bez względu na to, jak daleko nas Pan już zaprowadził. Bez względu na to, jak dalece Pan już nas używał w naszej służbie, z różnych powodów możemy spaść w dół. Wystarczy, że zaprzestaniemy poszukiwań. Wystarczy, że zmienimy nastawienie naszych serc. Wystarczy, że poprzestaniemy na tym, co mamy, bo możemy powiedzieć, my długo wierzący, chociaż zawsze się znajdzie ktoś, kto jest dłużej wierzący, my długo wierzący Ja już wiem. Cieszę się, że trwam w Panu tyle lat. Ja od 79 roku, odkąd się nawróciłem. 32 lata. Chciałoby mi się powiedzieć, że nawróciłem się w wieku 2 lat, ale nakłamałbym. I wiecie, żyjemy, poznajemy Pana, dochodzimy do pewnego pułapu i zagraża nam niebezpieczeństwo, że stwierdzimy, my już tyle wiemy, tyle rozumiemy, teraz niech się inni nauczą. I kiedy przestajemy poszukiwać Pana, kiedy całym sercem przestajemy lgnąć do Niego, zaczynamy spadać coraz niżej. Powszednieją nam pewne rzeczy. Być może Boży głos staje się coraz rzadszy. Być może, no tak, rozumiemy, żyjemy na jakimś poziomie chrześcijańskim, ale być może Pan coraz rzadziej nas zaczyna używać w ewangelizacji albo w służbie modlitwy, albo w jakiejś innej służbie. I grozi nam niebezpieczeństwo, że czujemy się z sobą tak dobrze, że przestaje istnieć w naszych sercach ta pasja poznania Boga. Boże, ja przychodzę do Ciebie, bo pragnę Cię szukać. Po 32 latach służenia Tobie uświadamiam sobie, że Ty ciągle nagradzasz mnie, kiedy Ciebie szukam. Panie, po tylu latach uświadamiam sobie, że kiedy przychodzę do Ciebie, to czy to są banalne, czy wielkie sprawy, Ty nagradzasz tych, którzy Ciebie szukają. Pozwólcie, że powiem Wam banalny przykład, ale ten banalny przykład chcę powiedzieć zupełnie celowo. Ostatnio postanowiłem, to nie tak ostatnio, ale teraz się ostatnio to dopełniło, sprzedaliśmy dom w Koszalinie, żeby się przenieść do Warszawy. Tak odczuliśmy, że takie jest Boże prowadzenie. I kiedy sprzedawaliśmy dom, pojawił się w tym domu pewien problem. Z układu centralnego ogrzewania domu, który sprzedaję, schodziła woda. I wzywałem fachowców różnych, znajomych. Nie wiemy gdzie i tyle. Ja mówię tak, Boże, jak ja sprzedam ten dom? No po prostu nie wiem, jak ja mam go sprzedać. Przecież przyjdą ludzie, sługa Ewangelii, wiedzą, że jestem chrześcijaninem i co? Sprzedam im zepsuty dom i będą mnie przeklinać do końca życia i powiedzą, ale ci chrześcijanie. I mówię, Boże, ja tego domu nie mogę w takim stanie sprzedać. Gdzie cieknie? Obszedłem wszystkie ściany, gdzie mogły być rurki, żeby zobaczyć, czy przypadkiem nie ma tam wilgoci gdzieś. Obszedłem wszystkie te ściany i nigdzie nic nie ma. Mówię tak, Boże, nie ma innego sposobu. Ja nie wiem, fachowcy nie wiedzą, Duch Boży wie. Zacząłem obchodzić swój dom i się modlić. Panie, pokaż mi, gdzie to jest. Pokaż mi, gdzie to jest. I pewnego dnia podszedłem do ściany i mówię, tutaj rozetnę niewielką dziurę w ścianie i tam sprawdzę. Wyciąłem niewielką dziurę w ścianie, dotykam rurek, jest. Strzał w dziesiątkę. Całego domu nie rozwaliłem. Strzał w dziesiątkę. To było chyba w marcu czy w kwietniu. Chcę wam powiedzieć, mówię celowo o tej banalnej sprawie, bo wtedy, kiedy człowiek już niewiele może, kiedy nie pomagają fachowcy, chociaż w radiu był taki program o fachowcach kabaretowy, oni śpiewali, że dobry Bóg już zrobił, co mógł, teraz pora na fachowców. Chcę wam powiedzieć, to nie jest prawda. To nie jest prawda. I mówię, Boże, pomóż mi. Tam było, gdzie mi Pan pokazał. Bo kiedy szukamy Pana, kiedy angażujemy Boga w to, co dotyczy naszego życia, kiedy Pan może uczestniczyć w naszym życiu, On nagradza tych, którzy Go szukają. On daje swoje błogosławieństwo, On okazuje swoją łaskę. Błagam was w imieniu Pana Jezusa, błagam was, nie siedźcie tutaj na tym kongresie niczego nie oczekując. Bo jeżeli będziecie tutaj siedzieć niczego nie oczekując, to najgorsza bida, jaka może się zdarzyć. człowiekowi. Kiedy siedzi przed obliczem Boga, przed obliczem władcy wszechświata, kiedy Boże Słowo dociera do serca człowieka, kiedy ma możliwość się modlić i ma możliwość się modlić ze świętymi pańskimi i w tej sytuacji niczego nie oczekiwać, to możesz iść do swojego dyrektora i niczego nie oczekiwać. Możesz iść do ZUS-u, a tam już całkiem niczego nie oczekuj. Możesz iść do swoich nauczycieli i niczego nie oczekiwać. Ale nie waż się przyjść przed oblicze Boga, nie czekając na błogosławieństwo. I taka była tajemnica ludzi Nowego Testamentu. Wiecie, dlaczego tłumy przychodziły do Jezusa? Bo usłyszeli, że On coś czyni. Bo usłyszeli, że On ma słowa życia. Biegli do Niego. Po co? Żeby zobaczyć widowisko, tak jak dzisiaj biegniemy na jakiś wielki koncert? Wtedy oni po to nie szli. Oni biegli do Jezusa, bo wiedzieli, że te słowa zmienią ich życie. Biegli do Jezusa, bo ta niewiasta, która nie miała prawa ze względu na krwotok znaleźć się między ludźmi, wiedziała, że jak dotknie choćby kraju jego szaty, to otrzyma nagrodę. Biegli do Jezusa, bo wiedzieli, że On uzdrawia. Biegli do Jezusa grzesznicy, a Jezus z tymi grzesznikami przebywał. Dlaczego? Bo ci, którzy szukali Jezusa, nawet grzesznicy, otrzymywali nagrodę, zmianę życia, przebaczenie, ratunek, nową szansę, drugą szansę. A może jak ta kobieta w miasteczku Sychar, już 6. czy 7., ale otrzymała od Jezusa. Zobaczcie, Nowy Testament jest przepełniony takimi ludźmi, którzy oczekiwali czegoś od Pana. Szukali Boga i była nagroda. Korneliusz, o którym jest mowa w Dziejach Apostolskich, setnik rzymski, modlił się ciągle do Boga i kiedy tak się modlił, Bóg nie mógł się zatrzymać i wybrał go, żeby był pierwszym nawróconym poganinem. Przychodzi do niego anioł i mówi: Korneliuszu, twoje modlitwy i twoje jałmużny dotarły do Boga. Teraz Bóg ci odpłaci błogosławieństwem. Ty się starałeś, ty szukałeś mnie, ty dawałeś jałmużny, żeby być błogosławieństwem dla innych. A teraz sam Bóg chce ciebie pobłogosławić. Sam Bóg chce dla ciebie coś uczynić. I myślę, że na dzisiaj wam starczy tego zachęcania. Może dzisiaj nie będę już czynił wezwania do modlitwy, pewnie od jutra zaczniemy. Będziemy się modlić rano i wieczorem, tak jak Duch Boży będzie nas prowadził. Ale proszę was, siostry i bracia, o jedno. Nie siedźcie niczego nie chcąc. Nie siedźcie tam niczego nie chcąc. Zapragnij czegoś od Jezusa. Jeżeli chcesz się Jemu spodobać, czekaj na nagrodę. Czekaj na łaskę. Czekaj na błogosławieństwo. Czekaj na dotyk Pana. A On przyjdzie do ciebie i się z tobą spotka.